Witam w naszej analizie. Dziś zagłębiamy się w materiały dla przyszłych przedsiębiorców transportowych w Polsce.
Tak, to materiały prosto z podręcznika do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.
Skupimy się na tych kluczowych wymogach prawnych, operacyjnych, finansowych. No, co trzeba wiedzieć na start? Rozpakujmy to.
Dokładnie, to taki materiał typowo szkoleniowy, więc przyjrzymy się podstawom, ale takim naprawdę kluczowym.
Czyli co? Rejestracja firmy, potem te wszystkie technologie?
Tak, od rejestracji przez obowiązki związane na przykład z tachografami, aż po formalności umowne czy opłaty drogowe.
Dobrze, to zacznijmy od początku. Rejestracja. Gdzie się idzie? Podręcznik mówi, że jak ktoś chce jednoosobową działalność, to CEID.
Tak, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
I co ważne, to jest online, bezpłatnie. Wydaje się całkiem proste, nie?
Tak, dla jednoosobowej działalności proces jest faktycznie uproszczony. Znacznie.
Ale jak ktoś chce spółkę?
No właśnie, inaczej jest przy spółkach prawa handlowego. Czy to osobowych, czy kapitałowych, no i też spółdzielni. Te podmioty muszą być wpisane do KRS.
Krajowy Rejestr Sądowy. To już brzmi poważniej.
I jest bardziej złożone, wymaga więcej formalności. Ale warto tu też wspomnieć, że podręcznik mówi o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy.
Ach tak, on ma pomagać.
Jego rola to nie tylko jakieś tam interwencje, to też pomoc w interpretacji przepisów. Wiesz, jak coś jest niejasne.
Czyli jak urząd coś powie, a przedsiębiorca nie jest pewien.
Dokładnie. Rzecznik ma działać na korzyść przedsiębiorcy w takich wątpliwych sytuacjach. To ważne, w budowaniu relacji z administracją.
Okej, to teraz technologia, bo tu podręcznik podkreśla, idą duże zmiany. Tachografy i pakiet mobilności. Tutaj chyba robi się naprawdę ciekawie.
Oj tak, i potencjalnie kosztownie dla firm niewątpliwie. Terminy są, powiedzmy, nieubłagane.
Jakie konkretnie?
Do końca 2024 roku. To już niedługo. Wszystkie pojazdy w transporcie międzynarodowym muszą mieć wymienione stare tachografy.
Te analogowe i cyfrowe pierwszej generacji?
Dokładnie te. Na inteligentne tachografy drugiej generacji. Te tak zwane smart drugi.
Czyli to spora operacja logistyczna i finansowa.
Zdecydowanie. To nie tylko wymóg, ale też strategiczny moment na przegląd floty.
A to tylko pierwszy etap, tak? Bo są kolejne daty.
Tak, zgadza się. Potem mamy sierpień 2025. Do tego czasu trzeba wymienić tachografy smart, ale te pierwszej generacji na smart drugi.
Też w transporcie międzynarodowym.
Też w międzynarodowym. A potem jeszcze czerwiec 2026. Wtedy obowiązek Smart 2 obejmie też lżejsze pojazdy.
Lżejsze, czyli jakie?
Te o DMC, czyli dopuszczalnej masie całkowitej, od 2,5 do 3,5 tony. Ale tylko te, które wykonują przewozy międzynarodowe.
No, sporo tych dat do zapamiętania. Trzeba mieć dobry kalendarz.
Oj tak.
Podręcznik wspomina też o kontrolach zdalnych. Anteny DSCR. Jak to działa? To koniec tradycyjnych kontroli na drodze?
Nie zupełnie koniec, ale DSCR to duży krok w stronę zdalnej kontroli. Inspekcja transportu drogowego może zdalnie zczytać podstawowe dane z tachografu.
Z przejeżdżającego pojazdu.
Bez zatrzymywania.
Właśnie tak.
System potrafi wychwycić pewne nieprawidłowości, na przykład jazdę bez ważnej karty kierowcy, jakieś manipulacje czy brak kalibracji.
Czyli kontrole mogą być częstsze, ale mniej uciążliwe.
Potencjalnie tak. Ale to też oznacza, że trzeba mieć wszystko w porządku. Dyscyplina w zarządzaniu danymi staje się kluczowa. Trudniej się ukryć.
A kierowca? Jakie on ma tu obowiązki?
Kierowca oczywiście nadal jest odpowiedzialny. Musi dbać o urządzenie, pilnować rejestracji czasu pracy, i w razie awarii tachografu robić odręczne zapisy. Na wykresówce albo na wydruku. To się nie zmienia.
Dobrze. Mamy firmę, mamy technologię pod kontrolą. Teraz umowy. Jak formalizować współpracę? Jakie tryby zawierania umów wymienia kodeks cywilny? Według podręcznika to przecież podstawa biznesu.
Jasne. Podręcznik skupia się na trzech głównych trybach. Po pierwsze, tryb ofertowy. To taka klasyka. Wiesz, jedna strona składa ofertę, druga ją akceptuje. Przydatne przy starych zleceniach, powiedzmy.
Rozumiem.
Dalej mamy tryb negocjacyjny. Tutaj strony siadają i rozmawiają, negocjują warunki, aż dojdą do porozumienia. To się sprawdza przy większych, bardziej skomplikowanych kontraktach.
Czyli tam, gdzie nie ma standardu.
Dokładnie. I trzeci tryb to przetargowy, często stosowany przy zamówieniach publicznych albo jak duże firmy szukają wykonawcy. Ogłasza się przetarg, firmy składają oferty.
Znajomość tych mechanizmów pewnie pomaga wybrać najlepszą drogę.
Zdecydowanie. Pozwala dobrać strategię do konkretnej sytuacji biznesowej.
I na koniec jeszcze krótko o finansach, tych bieżących. Opłaty drogowe. Czym jest system ETOL?
ETOL to po prostu elektroniczny system poboru opłat. Za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych, tych zarządzanych przez GDDKiA.
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Tak, a nadzór nad systemem ma Krajowa Administracja Skarbowa, czyli KAS.
Kogo to dotyczy głównie?
Głównie autobusów oraz pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów, których DMC przekracza 3,5 tony.
A jak to działa technicznie? Jak system wie, że pojazd przejechał?
Dane o lokalizacji są przesyłane automatycznie. Albo przez aplikację mobilną w telefonie, albo przez specjalne urządzenie pokładowe. Obu.
Albo ZSL.
Tak, albo przez zewnętrzny system lokalizacyjny, ZSL, który firma może już mieć. Ważne jest, żeby zapewnić ciągłość przesyłu tych danych, bo inaczej mogą być kary.
No dobrze, czyli podsumowując. Zaczynamy od rejestracji CIDG albo KRS, pamiętając o wsparciu rzecznika. Potem ogarniamy technologię, obowiązkowa wymiana tachografów na Smart 2, kontrolę DSRC.
Do tego dochodzą podstawy prawne, jak te tryby zawierania umów.
No i finanse operacyjne, jak system ETOL. To taka esencja z tych materiałów, co przedsiębiorca transportowy musi wiedzieć na start.
Rzeczywiście. To tylko kilka fundamentalnych obszarów, a dziedzina jest naprawdę obszerna i złożona. Prowadzenie firmy transportowej to spore wyzwanie.
Dokładnie. I tu chyba pojawia się pytanie na koniec, takie do przemyślenia.
Tak.
No bo jak ta ciągła ewolucja przepisów, ten pakiet mobilności, ta cyfryzacja kontroli, jak to wszystko wpływa na zdolność adaptacji firm?
Zwłaszcza tych mniejszych, prawda? Jak one mają sobie z tym radzić, żeby utrzymać konkurencyjność? Nie tylko na polskim rynku, ale i w całej Europie. To jest pytanie otwarte.